dobry Państwu, minęła godzina 10 w środę na antenie Weszło FM. Zaczynamy audycję TSW przed mikrofonem Kamil Kania. Kłaniam się nisko i spieszę powitać moich gości na łączach wraz ze mną dzisiaj. Grzegorz Wojtowicz, Polska Agencja Prasowa.
Dzień dobry wszystkim.
I Bartosz Karcz, Gazeta Krakowska, Dziennik Polski.
Dzień dobry wszystkim.
Panowie, spotykamy się w tym gronie po spotkaniu 29. kolejki, czyli przedostatnim meczu tego sezonu, po spotkaniu, w którym Wisła Kraków przegrała z Lechem Poznań 1-2, ale no, o samym meczu to za wiele się nie mówi. Dużo więcej mówi się o tym, co działo się po bramce Jakuba Błaszczykowskiego, który po strzeleniu gola z rzutu wolnego podbiegł do Kazimierza Kmiecika, ostentacyjnie mijając Petera Chybale. Grzesiu, jak ty się zapatrujesz na ten gest kapitana i współwłaściciela klubu?
To było o tym, że istnieje konflikt między Chybalą a Błaszczykowskim. Wszyscy mówili już od jakiegoś czasu. Głosu zabierali tylko sami zainteresowani, to znaczy Chybala tam na jednej konferencji prasowej powiedział, że odbył dobrą, długą rozmowę z Kubą, ale jak widać, chyba ta rozmowa nie była dobra, bo widać wyraźnie, że ten konflikt jest. No i po prostu Kuba, który też nie zabiera głosu, pokazał jak gdyby całemu światu już, że ten konflikt jest, żeby już nie było jakichkolwiek wątpliwości. Natomiast czy to dobrze zrobił, czy źle, tutaj oceny mogą być różne. Ja uważam, że to było niepotrzebne, bo ze względu na odbiór, no generalnie został źle odebrany i raczej jest bardziej krytykowany Kuba niż Chybala. Dlatego uważam, że takie demonstracje, że ta demonstracja nie przyniosła zakładanego efektu.
A jaki był, Grzesiu, zakładany efekt twoim zdaniem?
No, efekt był taki, żeby pokazać, że Chybala, że o tym, kto gra, nie decydują względy sportowe, nie decyduje dobro drużyny, nie decyduje interes klubu, tylko decydują personalne ambicje trenera Chybali, który jako trener, nie wystawiając, nie korzystając z zawodników, których ma, w tym Kuby, dobrych w miarę dobrych zawodników, na pewno zasługujących na grę, stawia swój interes powyżej dobra zespołu i dobra klubu, narażając go na porażki. No i takie fakty są, to jest konkret. Natomiast mówię, ta demonstracja została odebrana inaczej i raczej głosy krytyczne sypią się pod adresem Kuby, a nie pod adresem Chybali. Natomiast intencje według mnie były takie. Patrzcie, my możemy grać lepiej, mogą grać inni zawodnicy, ale trener, który ma jakieś chore swoje urojenia, nie wykorzystuje potencjału drużyny.
Do tych problemów osobistych Petera Chybali z poszczególnymi zawodnikami sobie przejdziemy, bo Rafał Boguski w wywiadzie z tobą, Bartek, potwierdził, że Jean Carlos w wywiadzie dla Interi z kolei mówi prawdę, że być może decydują jakieś względy personalne, na podstawie których trener Chybala ustala skład. No ale wracając do tego gestu Kuby Błaszczykowskiego, to jest o tyle gest dziwny, że Kuba ma narzędzia do tego, by trenera zmienić. Jest współwłaścicielem tego klubu.
Kuba to jest też w jakiś sposób teatr gestów. Wiemy, że Kuba nie rozmawia z mediami, albo czyni to rzadko, natomiast no, czasami chce coś właśnie przekazać szerszemu gronu kibiców, mediom, generalnie opinii publicznej. I tak należy rozpatrywać, myślę, to co się wydarzyło w sobotni wieczór. Oczywiście ten gest został różnie, tak jak Grzesiek już tutaj wspomniał, oceniony. Jednym się to podobało, innym się nie podobało. Ja napisałem o tym, że to był gest mistrzowski, co spotkało się z krytyką niektórych osób. Dla mnie trochę dziwną no ale to wyjaśnię może, bo widzę, że niektórzy mieli problem z czytaniem, ze zrozumieniem, co od inteligentnych ludzi jest tym bardziej dziwne. wydawałoby się inteligentnych. Natomiast mistrzowski w ten sposób, że Kuba po prostu pokazał na boisku: halo, ja jestem jeszcze potrzebny, czyli w taki sposób, jak robią to mistrzowie sportu. I to miałem na myśli, pisząc te słowa, bo Kuba Błaszczykowski wszedł na boisko i pokazał, że gdyby, oczywiście to jest hipotetycznie, możemy rozważać, ale gdyby pojawił się na boisku wcześniej w takich meczach jak, nie wiem, z Krakowią, z Legią, gdyby w ogóle był w kadrze meczowej na mecz z Wartą Poznań, gdzie trener sam już mylił się w wyznaniach, ile co treningów opuścił Kuba w tygodniu poprzedzającym spotkanie z Wartą, mówił w pewnym momencie chyba o 25% jedynie, ja to sprawdziłem, Kuba opuścił jeden trening. No, było tutaj rzeczywiście coś, jest wciąż nie halo na łączach, jeżeli chodzi o komunikację między oboma panami. Tak, Kuba ma narzędzia do tego, żeby się zwolnić tenera chyba, ale i to nastąpi niedługo. No, między innymi z tych powodów, o których mówi Grzegorz. No, trener podejmował w ostatnim czasie nieracjonalne decyzje. No, nikt mnie nie przekona, że Jean Medved jest lepszym piłkarzem niż Carlos Silva. To jest, ja zostawiając już Kubę, który trochę jest inną postacią w tym zespole niż reszta zawodników, to tu na tym przykładzie znakomicie widać, że te decyzje racjonalne do końca nie były. Czy nie są wciąż, bo trener chyba przecież jeszcze wciąż pozostaje trener, przez parę dni przynajmniej.
Tu się z pewnością zgodzimy, natomiast jeszcze raz zapytam, czy nie lepiej zamiast tego teatru podbiegania do Kazimierza Kmiecika w ten sposób, udzielanie jakiegoś poparcia w tym konflikcie, który podobno jest między także Kazimierzem Kmiecikiem a Peterem Chybalą. Nie lepiej było troszeczkę wcześniej Petera Chybalę pożegnać, a Kazimierza Kmiecika uczynić, co się działo już wielokrotnie, tymczasowym trenerem, Bartek?
Być może można było. Nie znamy też wszystkich niuansów, kulisów tego, co się dzieje. Nie znamy również dokładnych zapisów umowy kontraktowej trenera Petera Chybali, prawda? Więc trudno jest tak opisać.
Rozumiem, że pijesz do tego, że jest ponoć tam zapis o tym, że strony mogą się rozstać po sezonie i to będzie niższym kosztem.
Być może, no dlatego o tym mówię. No, z tego, co ja słyszałem, jakby trzy wersje, ale w ostatnich dniach wiem, że chyba najbardziej prawdopodobna jest ta, która mówi, że jeśli Wisła zwolni Petera chyba, ale po sezonie, no to wypłacić będzie musiała mu równowartość czterech pensji. Czyli nie będzie to aż taki koszt straszny, który by, nie wiem, spowodował trzęsienie ziemi w budżecie. To bardziej, że za miesiąc z niewielkim okładem Wisła zejdzie z kontraktu Artura Skowronka, który po prostu wygasa, więc tak naprawdę przy zatrudnieniu nowego trenera mówilibyśmy o czterech miesiącach, w których będzie na utrzymaniu dwóch szkoleniowców. Odprawy sztabu Chybali są jeszcze krótsze z tego, co wiem, więc nie będzie to jakieś wielkie trzęsienie ziemi. Ale być może właśnie to jest powód tego, że trener Chybala wciąż na tej trenerskiej ławce Wisły zasiada. Choć no gołym okiem widać, że no ta formuła się wypaliła. No pewnie będziemy długo jeszcze na ten temat dyskutować, dlaczego tak się stało, co się stało, że drużyna, która na początku roku no zachwycała, przecież rozmawialiśmy również w tej audycji wielokrotnie, całą piłkarską Polskę, nagle zaczęła grać tak, że nie zachwyca już nikogo, nawet chyba samej siebie. Więc to trochę tak przemiana trochę jest dziwna. Myślę, że mimo wszystko porażka wszystkich, tych, którzy zatrudniali trenera Chybalę, ale też samego trenera Chybali, bo myślę, że każdy klub, który będzie chciał go zatrudnić, ewentualnie w przyszłości dokona takiego dokładnego researchu, no gdzieś tam znaki zapytania się pewnie przez to, co się dzieje w Wiśle obecnie, pojawią wtedy przy jego nazwisku.
Grzesiu, dlaczego takiego researchu, o którym teraz Bartek mówi w kontekście następnego ewentualnego klubu Petera Chybali, nie dokonała Wisła? Przecież kiedy zatrudniono niemieckiego szkoleniowca, pojawiły się rozmowy z ludźmi, z którymi on współpracował, chociażby w Dunajskiej Stredzie, no i to nie były dla niego laurki. I wskazywano właśnie na takie relacje interpersonalne, które są jego kłopotem.
No, może trener to innego mówił, gdy z nim rozmawiano. też czytałem wywiady z trenerem Chybalą, który tak pięknie opowiadał, jak on to sobie wspaniale układa relacje z zawodnikami, że zawodnicy idą za nim idzie po ogień, że on rozumie, że ważniejsze od umiejętności piłkarskich, od treningów jest zrozumienie piłkarza, że może mieć słabszy dzień, że może mieć jakieś problemy osobiste, że żeby z nim porozmawiać, no to wszystko okazało się bzdurą, po prostu jakimiś tam kłamstwami Chybali na swój temat, które zostały przez media łyknięte. Też czytałem te wywiady. Ja na szczęście nie robiłem z nim wywiadów i jestem z tego zadowolony, ale głównie nie dziennikarzy nie zadał pytania o jakieś tam, nie wiem, kłopotliwe sytuacje w dunajskiej stredzie czy w Redzie. Z toma tymi klubami rozstawał się raczej nie najlepszej atmosferze. Nie wiem, no myślę, że Wisła była trochę wtedy pod ścianą. Zwolniono trenera Skowronka, za parę dni były derby, no sytuacja w tabeli dość trudna, trener, który jak wiemy potrafi pięknie bajerować, no nie wiem, może liczono, że wyciągnął jakieś wnioski ze swoich dotychczasowego postępowania w poprzednich klubach, no też w tej dunajskiej stredzie przez półtorej roku przepracował i przepracowałby pewnie dwa lata, gdyby nie to, że nie chciał przedłużyć kontraktu. Czyli jednak kontrakt mu dawano, potem proponowano przedłużenie kontraktu, on to odmówił i dlatego go pół roku wcześniej zwolniono, czyli mimo wszystko no jakoś tam nie było aż tak zaognionej sytuacji, że go zwalniano, żeby go chciano się pozbyć. Dopiero później ten dyrektor sportowy już jak Chybala odszedł, zaczął opowiadać o jego charakterze. No nie wiem, no to jest na pewno trener tak zwany teoretyk, no który ma pewnie ogromną wiedzę, ma też fajne pomysły na futbol, sprzedaje się w mediach, natomiast bycie trenerem to nie jest tylko wiedza szkoleniowa, to nie jest tylko organizacja treningów i ustalanie taktyki, a to jest nawet może przede wszystkim zarządzanie grupą ludzi. No i tutaj trafił tak jak trafił i sobie kompletnie z tym nie poradził, a poza tym upukliły się wszystkie jakieś tam jego negatywne cechy, które doprowadziły do takiej sytuacji, jaka jest. No generalnie, no nie wiem, no wszyscy wiedzą, jakie cechy charakteru ma Mourinho, a zatrudnia go kolejny klub, chociaż nie wiem, już od dawna żadnego sukcesu nie osiągnął i też rozstaje się raczej w nie najlepszych okolicznościach z kolejnymi klubami. Także nie wiem, tak to jest. No. Rozmawiasz z trenerem, liczysz, że on będzie dobrym wyborem, a tak szczerze mówiąc, zatrudnia się trenerów, z czego, nie wiem, no 80-90% się potem okazuje, że to są złe wybory, bo tych trenerów się zwalnia. No. W Ekstraklasie zwolniono chyba 9 trenerów czy 10 w tym sezonie, czyli wynikałoby z tego, że też no, ktoś popełniał błędy zatrudniając tych trenerów. No, to jest taki fakt, no, że po prostu raz coś wychodzi, raz nie. Sam research nie odpowie na każde pytanie.
Wydałoby w tym momencie zacytować klasyka, tak? Czyli Michała Probierza, który zawsze powtarza, że trener podpisując kontrakt w jednej ręce trzyma kartkę papieru właśnie z tą umową, a w drugiej już walizkę. Pytanie, jak szybko będzie musiał skorzystać z tej drugiej. No w tym wypadku wygląda na to, że ta przygoda zakończy się po prostu po kilku miesiącach i no i gdzieś rzeczywiście myślę, że muszą się jeszcze uderzyć w piersi. Bo nie do końca ten research został przeprowadzony. No, dużo jest takich czynników, o których Grzegorz już wspomniał. Szybkość wtedy podejmowania decyzji musiała być. Z tego, co ja wiem, 3 trenerów było na rozmowach wtedy w grudniu w Krakowie. No po prostu zrobił najlepsze wrażenie i dlatego dostał tą pracę. Czasami to pierwsze wrażenie i odpowiednia prezentacja, pół żartem, pół serio, mówiąc po PowerPoincie, jest warta kontaktu po prostu w klubie.
No tak, ja już o PowerPoincie słyszałem w przypadku trenera Skowronka, ale nie wchodźmy w te dygresje.
Dlatego mówię pół żartem, pół serio, no, że wiadomo o co nam chodzi.
Tak.
Jak w przypadku każdej rozmowy o pracę, no, i w każdym zawodzie, no, jeżeli zrobisz dobre wrażenie na szefach, każdy się chwali i umiesz to umiejętnie, to jest umiejętność sprzedania samego siebie. No to dostajesz pracę.
Zgadzam się, Bartek, tylko czasami jeszcze ktoś wymaga referencji od poprzedniego pracodawcy, a mam wrażenie, że tego tutaj zabrakło.
No dlatego mówimy o tym, że władze klubu powinny się trochę uderzyć w piersi, czy nawet nie trochę, bo rzeczywiście ten research nie został do końca zrobiony w taki sposób, w jaki powinien zrobić. I nawet ten pośpiech, o którym tu wspominamy, o którym miał miejsce w grudniu ze względu na sytuację Wisły w tabeli, no nie do końca może tłumaczyć te decyzje. Żeby nie było tak strasznie źle, no to też nie odbierajmy trenerowi Chybali. No, ten podstawowy cel wykonał, czyli utrzymał zespół w Ekstraklasie.
No ale Bartek, czy ty naprawdę uważasz, że Artur Skowronek nie utrzymałby zespołu w Ekstraklasie? Powiedz szczerze.
Nie wiem tego. Nie wiem tego. No, nie odpowiem na to pytanie. No wiem, jak Wisła grała w jesienią. No wiem, jak grała z Wisłą Płock jesienią, jak grała z Wartą Poznań, jak grała z Zagłębiem Lubin, jak grała w Ostrowcu, bo byłem na tym meczu jako jedyny z was, z waszej trójki. No nie wiem, czy by się utrzymała. Gwarancji nie było. No, to nie była pochopna decyzja na zasadzie, że Artur Skowronek przegrał dwa mecze z rzędu i został zwolniony. No, to się kumulowało. Wisła fatalnie grała już wiosną po restarcie ligi. Utrzymała się tak naprawdę w Ekstraklasie nie dlatego, że rozgrywała świetne mecze, tylko dlatego, że miała Alona Turgemana, który zrobił to, może trochę przyjaskrawiam, ale myślę, że tak symbolicznie, no pojedynkę, no przypomnijcie sobie, kto wygrał w Wiśle mecz w Zabrzu, w Łodzi, czyli te kluczowe spotkania. Nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o jesień. Wisła zagrała jesienią chyba tylko jeden dobry mecz tak naprawdę dla Artura Skowronka ze Stalą Mielec, która była rozbita po koronawirusie, więc chyba nawet nie możemy tego spotkania tak obiektywnie brać pod uwagę, więc nie było gwarancji. Tomasz Jarzyński w wywiadzie, którego udzielił na naszych łamach Krzyśkowi Kawie, no wyraźnie mówił, że to nie była pochopna decyzja, tylko długo się zastanawiano, czy nie zwolnić trenera Skowronka. Podobnie zresztą jak wcześniej w przypadku Macieja Stolarczyka. Więc tej gwarancji by nie było. Wiem jedno, koniec końców, dzisiaj średnia punktów trenera Chybali to jest 1,1, bo na końcu gdzieś zawsze każdej pracy trenera jest wynik, a trener Skowronek wykręcał 1,3. Co też może być troszkę złudne, bo jednak do tej średniej trzeba liczyć ten świetny początek wiosny, kiedy drużyna była trochę inaczej przygotowana. Już nie wracajmy do tego, bo znowu musielibyśmy odgrzewać stare kotlety. Natomiast no, koniec końców obraz drużyny jest taki, jaki jest na dzisiaj. Jest on no, tak żałosny jak występ Wisły w meczu z Lechem Poznań.
Ja jeszcze
nie zmienia, jeszcze i nie zmienia tej opinii fakt, że wprowadził Piotrka Starzyńskiego do składu. Oczywiście to idzie na jego konto i nikt mu tego nie zabierze, bo to on mu dał szansę debiutu. Natomiast myślę, że po tym, co ten chłopak prezentował, to każdy trener, który by tu pracował, tak by na niego postawił po prostu.
Oczywiście, jeśli chodzi o Starzyńskiego, tam sobie jeszcze zadał inne pytanie, czy Piotr Starzyński jest w maju lepszym piłkarzem niż był w styczniu i w lutym, bo według mnie...
Oczywiście, że nie jest.
No a takie pytanie... Więc też tutaj...
To widać ewidentnie, bo ja słyszę często w tej dyskusji o leniach w szatni, którzy nie chcą pracować ciężko, słyszę, bo Piotrek Starzyński to wytrzymuje. No ja widzę pod Piotrku Starzyńskim, że nie ma już ani tej dynamiki, ani tej szybkości, którą prezentował w lutym i generalnie no, gra po prostu tak słabo jak reszta zespołu. No nie wygrywa już pojedynków, nie ma odejścia. Są to też dobrze po piłkarzu takim jak Jeboa widać, który no, bazuje tak na szybkości, na tej krótkiej kiszce i przyspieszeniu. No, czy widzieliście jakiś pojedynek Jawa Jeboa, nie wiem, no chociażby w tym meczu z Lechem ostatnio wygrany? No, nie ma tego, no po prostu nie ma, no to widać gołym okiem. Trener, jaki by on nie był, przychodzi do zespołu, wie jaki ma materiał ludzki, bo dzisiaj nie mówimy o pracy na nos, tak jak to się kiedyś tak pracowało, tylko wszyscy piłkarze są monitorowani i tak dalej. Trener po prostu musi wiedzieć, kiedy zdjąć nogę z gazu, a kiedy ją docisnąć. No i w tym się kryje cała tajemnica. Naprawdę te takie populistyczne hasła o tym, jak to piłkarze są leniami, jak to specjalnie grają na zwolnienie trenera. No, bądźmy dorośli i rozmawiajmy poważnie. Tak, tyle bym chyba mógł powiedzieć na ten temat.
Ja mimo wszystko chciałem się, Bartku, odnieść co do meritum, jeżeli chodzi o walkę o utrzymanie, bo moim zdaniem Wisła utrzymała się podobnie jak i w poprzednim sezonie. Okej, duże zasługi Alona Turgemana nie odbieram, ale utrzymała się słabością drużyn, które były za nią w tabeli.
A to też, ale to Kamil, no jedna, znaczy inaczej, jedno nie wyklucza drugiego, tak bym to ujął. Jedno nie wyklucza drugiego. Oczywiście masz 100% racji, bo Wisła tak naprawdę, jak popatrzymy na punkty, to utrzymała się czym? No utrzymała się przede wszystkim tym, że potrafiła dwa razy wygrać ze Stalą Mielec i raz z Podbeskidziem. No to w końcowym rachunku okazały się punkty zdecydowanie kluczowe w tej dyskusji, tak? Mhm. Więc to oczywiście to, co powiedziałeś, się zgadza, że natomiast nie zapominajmy o tym, że spada jeden zespół w tym sezonie i gdyby sytuacja była taka jak w poprzednim, że spadały trzy, no to Wisła do dzisiaj by nie była utrzymana, mało tego, byłaby dzisiaj na miejscu spadkowym.
Tak, zastanawialibyśmy się
biorąc, losami. I biorąc pod uwagę... to nie zastanawialibyśmy się, myślę, że spadek byłby już przesądzony, bo biorąc pod uwagę dyspozycję, w jakiej jest obecnie zespół, to szanse na jakikolwiek punkt, chociażby w Gliwicach, są dość marne. Więc raczej by się należało szykować do tego, że w przyszłym sezonie Wisła będzie gościć w Jastrzębiu, w Legnicy, czy w jakimś jeszcze innym ośrodku, gdzie będzie pierwsza liga. Czyli koniec końców, sportowo Wisła zanotowała w tym sezonie regres. Choć miał być to sezon, jak pamiętamy, po tym takim niezwykle nerwowym, energetycznym, ale jednocześnie wypalającym okresie poprzednich rozgrywek z wielu powodów, który będzie poświęcony na harmonijną przebudowę drużyny, która będzie gotowa do sezonu 2021-2022, żeby już zrobić ten kolejny krok, tak? Czyli na dobre zadomowić się w górnej połowie tabeli. Tymczasem jaki mamy obraz? No mamy obraz taki, że za chwilę czeka nas kolejna rewolucja, kolejne czyszczenie szatni, kolejne sprowadzanie nowych zawodników i pewnie kolejna wiara w to, że tym razem wreszcie się uda, tak? Że tym razem tych strzałów transferowych będzie trochę więcej udanych i dzięki temu nie będzie takiej nerwówki jak przez ostatnie dwa lata dla kibiców Wisły, że po prostu Wisła będzie przynajmniej takim solidnym średniakiem. Czy to się uda? Nie wiemy tego. No, zobaczymy, jak ta kadra zostanie skonstruowana, choć skuteczność takiego trafiania, jeżeli chodzi o zawodników, bo jest kiepska po prostu. No, jest kiepska. No, jeżeli symbolem, to nie jest to, że ja coś do tego chłopaka mam osobiście, ale no jest jakimś symbolem tego wszystkiego, nie wiem, Stefan Sawicz, tak, który przychodził tutaj, sami tutaj rozmawialiśmy na ten temat, że to może być gwiazda całej ligi, a okazał się tak naprawdę totalnym niewypałem. No. To taki pierwszy przykład brzegu. Niby to jest zawodnik, który ma technikę, niby wszystko ma, tylko że jak przychodzi do konkretu, to wychodzi z tego prawie zero. To tak mniej więcej wygląda. To paradoks jest moim zdaniem, że tak naprawdę najlepsze transfery, jakie Wisła zrobiła, to te, które były lazmienia, czyli Michał Frydrych, bo się okazało, że konieczne jest prowadzenie stopera, bo jest dramat. Felicio Bramforce, bo się okazało, że Fatosz Becirek to jest totalny niewypał i trzeba ratować sytuację. No i w jakimś stopniu Uroż Żadakowicz, który moim zdaniem też pokazał się całkiem niezłej strony, ale to nie są wszystko transfery na zasadzie takiej wyselekcjonowania, przemyślenia, załatwienia tego już przed sezonem, podpisania. Rozumiecie, o co mi chodzi, tylko reagowanie na takie wydarzenia, które miały miejsce już w trakcie gry i dobrze, że Wisła oczywiście zareagowała, bo to też pomogło się jej utrzymać, natomiast no, więcej takiej systematyczności chyba by się przydało i budowania tego zespołu tak trochę w spokojniejszy, bardziej racjonalny sposób. Kto wie, może te sygnały, że podpisano wcześniej teraz Alana Urygę, Mateusza Młyńskiego, czy Huberta Sobola, czy jeszcze dwóch zawodników, którzy już są podpisani, a co Wisła ogłosi pewnie niebawem oficjalnie, ponoć dogadani są kolejni. Może to pokazuje, że wyciągnięto wnioski w Krakowie, ale to życie zweryfikuje i kolejny sezon tak naprawdę.
Grzesiu, czy Wisła zmarnowała ostatni rok?
Oczywiście, że zmarnowała. No, był to sezon taki, że rzeczywiście można było wiele rzeczy zrobić, uporządkować, no ale myślę, że tu zabrakło takich strategicznych decyzji w lecie, bo myślę, że trzeba było wtedy, oczywiście, no wtedy była taka sytuacja, że Skowronek utrzymał tą drużynę, no i tak trudno było mu tego kontraktu nie dać, jednak myślę, że gdyby zrobiono wtedy naprawdę dokładną analizę tego, jak to może dalej pójść, to myślę, że wtedy trzeba było zrobić jakieś już takie radykalne cięcie. No i wtedy naprawdę poszukać jakiegoś trenera z wizją budowy i rzeczywiście no, tą drużynę jakoś tam wtedy przebudować i zrobić. Wiadomo, no też trudno jest oceniać, bo to teraz z perspektywy czasu sytuacja była jaka była, pandemia i tak dalej, no nikt, ograniczone pewne możliwości, klub też nie wiedział na czym stoi, czy może sobie pozwolić, czy będą kibice na trybunach, czy nie, czy będzie sobie mógł pozwolić na jakieś większe wydatki, czy nie, no to wszystko to było jeden wielki znak zapytania, no i teraz rzeczywiście z perspektywy paru miesięcy można mówić, że zrobiono wszystko źle, no ale po prostu no tak było, no. Zrobiono większość rzeczy źle, natomiast też rozumiem okoliczności, w jakich to się wszystko działo i no i potem każdy jeden zły ruch powoduje potem następny, no i to się tak układa, jak kostki domina się jedno po drugim sypie. Także no myślę, że tu takim momentem przełomowym było pozwolenie trenerowi Skowronkowi na rozbicie sztabu, zwolnienie Leszka Dyi, no po prostu takie rzeczy czasem nie warto pozwalać, tak jak nie warto było chyba li pozwolić na zwolnienie Kazimierza Kmiecika, już pomijając rolę, jaką on odgrywa w tym sztabie, bo wszyscy wiemy, jaką odgrywa i nie ma co tutaj w ogóle demonizować. Natomiast no, pewnych rzeczy nie można robić, nie można osłabiać klubu, bo trener ma jakieś widzimisię i my pozbywamy się jakichś pracowników z innych działów, czy robiących inne rzeczy, które są przydatne, bo trenerowi się tak ubzdurało, bo uwierzył w swoją wielkość. No, w ten sposób poświęcono między innymi Daniela Michalczyka, który przez 10 lat pracował w Wiśle, bo się coś tam chyba nie podobało. No po prostu przychodzi jakiś trener, zostawia po kątach ludzi, którzy w klubie pracują przez ileś lat, robią dobre rzeczy a ten trener potem okazuje się tym, zbija manele i sam nie potrafi niczego sensownego zrobić. Też trzeba po prostu ograniczyć taką jakąś samowolę tych ludzi, którym się wydaje, że oni muszą cały świat na nowo wymyślać. No ale rzeczywiście, no to co mówiłeś, no trudno jakieś pozytywy w tym sezonie wskazać. Praktycznie żadnych nie było.
No z tym żadnym to bym się nie przesadzał, bo mówię, no Frydrych chociażby jest takim pozytywem.
Znaczy nie, no ja nie mówię o jakichś pojedynczych tam przykładach, tylko generalnie. No,
dlatego mówię, że słowo żadnych jest...
Klub nie zrobił...
Klub byłaby lekką przesadą, natomiast...
No może, no ja, mi chodziło miała... o to, Bartek. Mi chodziło o to, Bartek.
Generalnie ocena jest negatywna tego sezonu.
Zamiast zrobić krok do przodu, zrobił krok do tyłu, no i tyle, w tym
to
sensie.
To się zgadza, tu się zgadzam. Oczywiście możemy to tłumaczyć w jakiś sposób tam pandemią, problemami, wychodzeniem i ten, ale no z drugiej strony wszystkie kluby z tym się w jakiś sposób zmagają przez ten rok. Sportowo dokonano przede wszystkim, znaczy to jest podstawowy zarzut, no, że te wybory sportowe były złe i po prostu transfery się nie sprawdziły. No. Tutaj nie ma jakby tłumaczenia. No. Być może jest tylko takie tłumaczenie, jak ostatnio z Maćkiem Żurawskim rozmawiałem i on taką tezę postawił, że Wisła na dzisiaj no nie jest aż tak atrakcyjna finansowo dla zawodników, że będzie dla któregokolwiek z nich pierwszym wyborem. No i że tak jest, no to później trzeba brać piłkarzy albo z defektami, albo na tych lepszych czekać gdzieś tam właśnie do końca okna transferowego i brać ich już w trakcie sezonu, co z kolei powoduje, że później ta skuteczność transferowa jest taka, że na powiedzmy, nie wiem, 5 zawodników pozyskanych sprawdza się tak naprawdę 1. To jest jakieś tam wytłumaczenie, natomiast nie do końca można wszystko tym tłumaczyć. No i tyle, no. W takiej sytuacji finansowej, jak jest Wisła, trzeba po prostu mieć trochę lepsze wyczucie. No.
I mam wrażenie, że nie tylko dla piłkarzy Wisła nie jest pierwszym wyborem. Mam wrażenie, że to samo dotyczy trenerów i za chwilę o tym sobie porozmawiamy. Jeszcze chciałbym zamknąć wątek tego gestu, bo zajawiając naszą audycję w social mediach zadałem takie pytanie, czy gest Kuby przyniósł cokolwiek dobrego i chciałbym, panowie, żebyście się ustosunkowali do tego pytania i na nie odpowiedzieli, bo opinię o tym geście waszą już znam, natomiast chciałbym wiedzieć, czy waszym zdaniem coś dobrego ten gest przyniósł. Bartek.
Wiesz co, myślę, że mógł przynieść jedną taką, taki element, który gdzieś tam może umyka, no. Była to w jakiś sposób ostentacja, nie ma co do tego żadnych wątpliwości, ale myślę, że Kuba też chciał pokazać jedną rzecz, że w tym klubie no, panują jakieś zasady, tak? To trochę to, o czym Grzegorz mówił przed chwileczką. I kto by trenerem nie był, musi tych zasad przestrzegać. Bo to jest trochę tak, jak słyszałem takie, bo ten gest wywołał wielką dyskusję. To też jest w jakiś sposób pozytyw, moim zdaniem, bo dyskusja zawsze, w takiej dyskusji coś twórczego się może zrodzić. Ale słyszałem w tej dyskusji między innymi taki głos, czy gdyby Guardiola był tutaj trenerem i chciał wyrzucić Kmiecika, to czy ciekawe, czy też by takie robiono szopki, bo na to nie pozwolono. I ktoś w tej dyskusji odpowiedział w ten sposób. Gdy Guardiola pracował w Bayernie i chciałby wyrzucić Beckenbauera, to by na drugi dzień pakował walizki, nie? Bo to trochę na tym poziomie dyskusja, jakichś takich pryncypiów, fundamentów, na których stoi klub. Bo rzeczywiście to jest tak, że jak Grzesiek mówi, no może przyjść trener, powiedzieć, że wyrzucimy trenera Kmiecika, wyrzucimy trenera od przygotowania motorycznego, wyrzucimy Jarka Krzoskę, bo się uśmiech nie podoba, albo że ma nie takiego psa jak potrzeba, tylko za pół roku takiego trenera nie będzie i zostaje spalona ziemia, tak? No, myślę, że ten gest, czy go oceniamy pozytywnie, czy go oceniamy negatywnie, czy był potrzebny, czy nie był potrzebny, no jednak jest elementem otwarcia dyskusji na temat tego, czym są fundamenty w takim klubie jak Wisła Kraków. A nawiązując do tego, o czym mówiłeś już tutaj wcześniej, czyli mojej rozmowy z Rafałem Boguskim, to Rafał tam ten element poruszył. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, że tej rozmowy by mojej z nim w ogóle nie było właśnie, gdyby nie te fundamenty, gdyby nie ta szatnia, gdyby nie ludzie, którzy w tym momencie, kiedy zakręt był 2 lata temu taki, jaki był, że klub prawie zniknął z mapy, no jednak widzieli w tym klubie coś więcej niż tylko miejsce na zarabianie pieniędzy i tylko klub sportowy. Więc to są ważne rzeczy, o których z czasami warto podyskutować. Czy do tego był potrzebny taki zapalnik jak gest Kuby? To oczywiście jest też przedmiot dyskusji. Natomiast ja nie uważam, żeby zrobił coś aż tak kategorycznie złego, że należy go sądzać od czci i wiary. Nie odbierajmy kapitanowi, właścicielowi i piłkarzowi możliwości wypowiedzenia się w taki czy inny sposób. Tyle.
To, że Wisła ma Kazimierza Kmiecika i że jest, to jest wartość dodana. Każdy, kto zna Kazimierza Kmiecika, wie, że to jest człowiek praktycznie bezkonfliktowy, który w niczym bardzo dobrze przeszkadzał. W niczym.
Oczywiście.
Jest po prostu żenujące, że się w ogóle rozmawia o czymś takim. Jestem ciekawy, jaka by była burza, gdyby ktoś w Legii zakwestionował rolę Lucjana Brychczego, który siedział na ławce przy każdym trenerze, dopóki tylko mógł i nikomu nie przeszkadzał. Naprawdę. szanujmy się trochę. Wiadomo, ludzie, teraz jest jakaś taka, takie wykpiwanie, legendy. Jakby nie, Wisła nie miała legend, to by grała w czwartej lidze. Bo gdy trzeba było ten klub ratować, to ratowały ją legendy. Był Maciek Stolarczyk, był Kuba Błaszczykowski, był Radek Sobolewski. Byli ludzie, którzy po prostu nie dostawali pieniędzy przez kilka miesięcy, ale trwali w tym klubie i przeciągnęli ten klub przez najgorszy czas. No, dlatego klub bez legend, bez tożsamości, to wali się przy pierwszym lepszym zakręcie. Jakie legendy miał Groklin? Wystarczyło, że się wycofał sponsor i klubu nie ma. Ile takich klubów było? Radomsko i tak dalej. Są kluby kukułki, które nagle się pojawiają, bo się pojawiają jakieś pieniądze, a potem wracają na swoje miejsce. Dlatego naprawdę te kluby, które szanują legendy, takie jak Wisła, Legia, Górnik Zabrze, one dlatego trwają. Czy ktoś w Górniku Zabrze śmiałby się podnieść na Stanisława Oślizłę? To jest po prostu żenujące, że przychodzi jakiś trener 30-paroletni, który guzik osiągnął w futbolu, bo nic nie osiągnął. I on będzie podważał lojalność i w ogóle kompetencje czy cokolwiek innego Kazimierza Kwiecika. To jest po prostu oburzające dla mnie. Dla mnie po takim, gdybym ja był, to bym po takim, gdy on przychodzi, mówi, że chce zwolnić Kmiecika, bo mu odbiera energię, to co, mamy zatrudnić pana od hot doga, żeby mu dodawał energii? A zwolnić Kmiecika? No ludzie, no zastanówmy się trochę. Kim jest Peter Chybala w futbolu? Kim? Jest po prostu nikim w tej chwili i będzie chyba nikim, bo on już swoją szansę, Chybala, żeby zaistnieć w poważniejszym futbolu, musiał odnieść jakiś sukces w takich ligach jak Słowacka, jak Liga Polska. Co on tam odniósł? Zrobił wicemistrzostwo Słowacji i wyeliminował Krakowie w pucharach. To są jego jedyne sukcesy szkoleniowe. Z takim CV on dostanie gdzieś pracę? Niech zapomni o tym. On powinien tutaj przyjść i skoncentrować się na tym, żeby zrobić wynik. Nawet jeśli ma gdzieś Wisłę, jeśli ma gdzieś polski futbol, Polskę, to dla dobra swojej kariery powinien się skoncentrować na tym, żeby tu osiągnąć jakiś sukces, żeby go ktoś zauważył. On chyba za swój sukces uznał to, że zrobiono o nim film dokumentalny w Niemczech i pokazano w dobrym czasie antenowym. Bo potem już zaczął się zachowywać jak, nie wiem, jak jakiś opętany człowiek, nie wiadomo jak. Także że też, no ja mówię, ty pytałeś, bo wyszliśmy od tego, czy ten gest Kuby dał coś dobrego klubowi. Według mnie nie dał nic dobrego, bo został odebrany jednoznacznie negatywnie. A chodziło o to, żeby na klub spada fala krytyki na Kubę Błaszczykowskiego. Natomiast ja też rozumiem jakieś psychologiczne warunkowania tego gestu, to co mówił Bartek. No, generalnie mówię, zostało to odebrane źle dla klubu, jest to niekorzystne dla PR-u, wokół klubu jest niekorzystne. Natomiast mówię, rozumiem pewne motywacje, jakie kierowały Błaszczykowski.
Petera Chybale będziemy tak naprawdę oceniać.
Tylko stawiając kropkę na D, bo Grzesiek tutaj jedną rzecz powiedział niezwykle istotną. Każdy, kto zna Kazimierza Kmiecika, wie, że to jest przede wszystkim bardzo poczciwy człowiek. Jeżeli ktoś ma problem z Kazimierzem Kmiecikiem, to świadczy o nim również, jakim jest człowiekiem. No i to tak tytułem tej kropki na D w tej dyskusji.
Ja celowo pomijam wątek, dlatego że pojawiły się nawet na jakichś stronach fanowskich kibiców Wisły jakieś tezy kompletnie z kosmosu, że Kazimierz Kmiecik to jest osoba toksyczna, że on miał już konflikty z innymi trenerami, ale z racji tego, jak bardzo pozbawione prawdy są te tezy, to ja celowo ten wątek pomijam.
Nazwijmy rzecz, nazywajmy rzecz po imieniu, czasami można użyć takiego mocniejszego, no, są złe debilizmy, no, trudno to nazwać inaczej. Zapytajcie się Pawła Broszka, zapytajcie się czyli ludzi, którzy w tej szatni byli, zapytajcie się Rafała Boguskiego, Maćka Sadloka, nie wiem, 100 tysięcy innych piłkarzy, jaką osobą jest Kazimierz Kmiecik. Czy ktokolwiek, kurde, kiedyś miał z panem Kazimierzem jakikolwiek problem.
Przejdźmy.
No, nie, no to ręce opadają naprawdę, że my rozmawiamy przez kilkanaście minut na ten temat, bo to jest po prostu tak absurdalna dyskusja, że to no ale kto ją wywołał tak naprawdę? Nie tyle gest Kuby, tylko w ogóle no. No nie no,
tak, no znaczy była rzeczywiście przyczyna, żeby do tego, żeby ten gest został wykonany, a ten gest został wykonany przez jakiegoś.
Wiecie, jaka była przyczyna, że ten, ja wam powiem, bo dzisiaj to chyba już możemy powiedzieć. Przyczyna była taka, że Kazimierz Kmiecik, który jest przepoczliwym człowiekiem, stanął w obronie Rafała Boguskiego, który był przez chyba wyzywany. Może niech się kibice o tym dowiedzą wreszcie. Uważacie, że to jest w porządku?
Nie, absolutnie nie jest to w porządku. No. I doskonale wszyscy.
Można mieć o Rafale Boguskim różne zdanie, bo wszyscy wiemy, jak ta dyskusja wokół niego się toczyła. I kibice różni chcieli, żeby odchodził już lata, tak? Ale no sorry, no są pewne standardy, no. A nie był to jedyny przypadek.
Tylko tym kibicom, którzy krytykują Rafała, przypomnieć, gdzie dzisiaj by Wisła była, gdyby nie jego dwie bramki w meczu z Polski.
Dobra. Taka jest prawda o Kazimierzu Kmieciku. Po prostu zachował się przyzwoicie w pewnym momencie, stając w obronie chłopaka, który 15 lat tutaj grał. Dziękuję, koniec tematu.
Dobrze, panowie, to przejdźmy jeszcze do drugiego pytania, które zadałem, zajawiając naszą audycję. Kto zostanie następcą Petera Chybali? Meczyki.pl napisały, że w trakcie sezonu był kontakt Wisły z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, aby wypożyczyć Mariusza Jopa, czyli asystenta Macieja Stolarczyka z reprezentacji młodzieżowej, no ale myślę, że na taki kontrakt na dłużej szans nie ma. Czy waszym zdaniem przesądzone jest, że nowym trenerem będzie Radosław Sobolewski, Grzesiu?
Nie wiem, czy będzie Radosław Sobolewski, jeśli chodzi o Mariusza Jopa. Myślę, że to była jakaś taka alternatywa. Może rzeczywiście się wtedy zastanawiano w klubie, czy nie, jeszcze przed derbami nie było jasne to utrzymanie i tak dalej. Widać, w klubie już wiedzieli, że po prostu no, z Chybalą się trzeba będzie rozstać, ale bano się, że jeszcze w tym sezonie coś złego się mogło wydarzyć, dlatego też zastanawiano się, czy tego Chybali wcześniej nie zwolnić. Natomiast no, z Jopem nie wiem, czy trzeba go by było wypożyczać. On w sumie pracuje w Wiśle dalej, chociaż pewnie nie na pełny etat, ale w Akademii Wisły tam ma jakieś obowiązki. Także to chyba były takie rozterki. Uznano, że jednak z tym Chybalą się pomęczą do końca sezonu. Nie ma sensu już robić w trakcie rewolucji jakiejś. Natomiast no kto? No myślę, że Sobolewski jest jednym z kandydatów. Natomiast ja bym nie był przekonany, czy on będzie, czy nie. Myślę, że jeszcze decyzja nie zapadła. Kto będzie trenerem? Myślę, że jest jakaś lista. Myślę, że w miarę krótka. Natomiast takie decyzje chyba jeszcze nie zapadły. Może Bartek ma jakąś większą wiedzę na ten temat.
Znaczy no wiem, że znaczy wiedzy nie mam. Nie wiem, kto będzie trenerem Wiśle Kraków. Raczej z tego, co słyszę, ale to też nie jest jakaś tam wiedza taka mega konkretna. No skłaniają się w kierunku zatrudnienia trenera zagranicy, ale chyba sami nie wiedzą do końca, kogo. Zatrudnią, więc myślę, że musimy się jeszcze uzbroić w cierpliwość.
Wiele głosów pojawia się, że wolny będzie Marcin Brosz. Czy wy byście widzieli w Krakowie Marcina Brosza, Bartek?
Generalnie mam bardzo duży szacunek do tego trenera i tego, co osiągnął w Zabrzu. Natomiast no, to słyszę różne też głosy, bo w ostatnim czasie i zastanawiam się, czy ten projekt by mi się akurat wypalił odnośnie no, pewnego sposobu bycia, pewnych zwyczajów trenera Brosza. Nie wiem, nie mam opinii tak naprawdę. No, nie przyglądałem się aż tak z bliska jego pracy. Wiem jedno, w Zabrzu przeżywał wiele kryzysów i za każdym razem Górnik z nich wychodził obronną ręką i grał dobrą piłkę po prostu. Więc tego trenerowi Broszowi nikt nie zabierze. Natomiast słyszę też, że on jednak chyba zostanie w Górniku, że wycha tą wewnętrzną wojnę.
Z tego, co ja słyszałem, to tą wojnę wygrał, tylko jest kwestia, czy on będzie chciał zostać w Górniku, a myślę, że on oprócz Wisły może mieć kilka innych jeszcze ciekawszych propozycji.
No właśnie, się zastanawiam.
Niekoniecznie czy... Wisła będzie dla niego pierwszym wyborem. Ja szczerze mówiąc, z tych trenerów, którzy byliby dostępni na rynku, jeśli Brzosz byłby dostępny, to skłaniałbym się ku niemu, choć też wiem, że on potrafi mieć też trudny charakter i też współpraca z nim nie zawsze, jak widać na przykładzie współpracy jego z dyrektorem Płatkiem, czy tam doradcą, bo on jest chyba jakimś doradcą, a nie formalnie dyrektorem do spraw sportowych, nie układa się wzorowo, przynajmniej ostatnio, więc tu też pewnie jakieś pola do konfliktów by były. Natomiast jeśli chodzi o sam warsztat trenerski, o prowadzenie drużyny, to, no to jest na pewno ścisła krajowa czołówka dla mnie, chyba, nie wiem, pierwsza trójka w Polsce, więc na pewno taki trener. Poza tym po Broszu mniej więcej wiemy, co możemy się spodziewać, jakiego stylu gry i tak dalej. Na pewno jest to, byłby to według mnie dobry kandydat, ale mówię, no tu jeszcze za szybko chyba mówić. No nie sądzę, żeby już był ktoś, jakiś faworyt do objęcia posady trenera Wisły wskazany. Myślę, że to jest jeszcze na zasadzie rozglądania się, zasięgania informacji i tak dalej.
Pytanie, kto tego trenera będzie wybierał, Bartek, bo ty w swoim artykule pisałeś o tym, że Kuba nie odpowiadał za wybór Petera Chybali. O tyle mnie to zdziwiło, że ten sam Kuba odpowiadał za wybór Artura Skowronka i sam o tym mówił w Food Trucku.
No i może dlatego tym razem się wyłączył. Nie wiem do końca, jakie były jego powody, ale wiem, że na pewno nie brał udziału, jeżeli chodzi o wybór trenera Chybali. Wyglądało to inaczej i pojawiające się tu i ówdzie informacje, że to Kuba go wybrał, nie są po prostu prawdziwe. To nie Kuba wybrał trenera Chybali jako szkoleniowca Wisły Kraków. Tak jak napisałem w swoim tekście, no było trzech kandydatów, przyjechali do Krakowa, dokonali prezentacji, uznano, że ta, którą przedstawił trener Chybala, jest najlepsza i z nim podpisano kontrakt, no to tak w dużym uproszczeniu.
A sądzisz, tak, że Kuba będzie tym razem wybierał trenera?
Nie siedzę w głowie Kuby, naprawdę. Nie wiem po prostu, czy tym razem znów będzie chciał mieć w tym uczestniczyć, czy jednak nie.
Grzesiu, bo ja mam...
Autonomiczne decyzje, na pewno w jakiś sposób jest to nie do końca taka komfortowa sytuacja, przede wszystkim dla trenera, że Kuba jest również współwłaścicielem, ale to jest też umiejętność ułożenia sobie tych relacji w taki sposób, żeby z tego doświadczenia Kuby korzystać, a nie żeby to doświadczenie było problemem. Ja chcę tylko przypomnieć, że na początku pracy w Wiśle Peter Chybala twierdził, że dla niego to nie jest żaden problem, że on znakomicie sobie radzi z przestawieniem się z szefa Kuby jako trener na podwładnego, jako gdy rozmawiają o sprawach organizacyjnych i Kuba wchodzi w rolę współwłaściciela. No, jak widzimy, życie pokazało, że tak do końca to, tak nie poradził sobie z tym tak do końca, tak?
Grzesiu, czy twoim zdaniem współwłaściciele Wisły Kraków nie powinni przed znalezieniem trenera zatrudnić jakiegoś menadżera? Ja już nie mówię o dyrektorze sportowym, bo to już się powoli robi nudne, ale jakiegoś menadżera,
który
zna się na zarządzaniu klubem piłkarskim i to jemu powierzyć wybór trenera, bo mam wrażenie, że te wybory do tej pory tych współwłaścicieli no nie były udane. Trudno za takie uznać i Artura Skowronka w dłuższej perspektywie i Petera Chybale tym bardziej.
Ja uważam, że akurat Skowronek swoją rolę spełnił i nie był to w tamtym momencie zły wybór.
Znaczy zależy, o którym etapie mówimy, bo jeżeli mówisz o
mówię o etapie
Wisły,
takim, że Wisła to była, tak. była totalnie zagrożona spadkiem i w miarę spokojnie się utrzymała, bo na trzy kolejki przed końcem. Więc to nie był jakiś zły wybór totalnie, natomiast błędem pewnie było to, że z nim przedłużono umowę w lecie. Natomiast,
dokładnie, takie samo mamy zdanie.
Natomiast ja bym się nie zdziwił, jakby się okazało, że Wisła wcześniej przedstawi właśnie jakiegoś dyrektora sportowego, a dopiero później trenera. Także myślę, że tutaj będzie że tutaj jakiś ruch jakaś niespodzianka, jakiś ruch zostanie zrobiony. Natomiast nie wiem, rynek trenerów w Polsce jest jaki jest, natomiast rynek dyrektorów sportowych jest żaden, praktycznie żaden. I naprawdę to jest jeszcze większa loteria, bo po prostu trenerzy przynajmniej kończą szkoły trenerskie, prowadzą jakieś zespoły z niższych klas i tak dalej, można poznać ich. Natomiast jak można nauczyć się bycia dyrektorem sportowym? No praktycznie nie ma żadnych kierunków ku temu, nie ma żadnego jakiegoś teoretycznego przygotowania. To jest po prostu albo się jakaś osoba sprawdzi, albo się nie sprawdzi i nic poza tym. Zupełnie gość, który może wydaje się, że ma wszystkie, nie wiem, atuty w swoich rękach, wspaniałą karierę piłkarską, doświadczenie zagraniczne, grał w kilku klubach, przychodzi, nie wiem, jak Tomasz Rząsa do Lecha Poznań i czy są ludzie zadowoleni z jego pracy jako dyrektora sportowego. Natomiast, nie wiem, no, zupełnie nieznany dyrektor sportowy w Arcie Poznań radzi sobie bardzo dobrze, nie?
I to prawda, no ja się
po prostu, no mówię, tu nie ma żadnego rynku, to jest po prostu taka trochę też maszyna losująca, no, albo się ktoś trafi, albo nie. No.
Nie ma kolei, czegoś takiego kolei jak prowadzenie, gdzie praca dyrektora sportowego trwa kilka lat i tam jest to naprawdę szanowana osoba w klubie. Niestety w Polsce jest coś takiego, że trenerzy i dyrektorzy sportowi popadają w konflikt. Praktycznie co druga taka współpraca się w ten sposób kończy, bo często dyrektor sportowy czyha na to, by zostać trenerem w dalszej perspektywie.
No różnie tak to bywa. No po prostu nie ma żadnego rynku. No może są 2-3 jakieś kandydatury godne rozważenia, a resztę to jest wszystko na zasadzie albo się uda, albo się nie uda, albo ta osoba okaże się właściwa, albo nie, a przesłanek racjonalnych, że tak będzie, albo nie będzie, nie ma żadnych, więc tu jest jeszcze trudniej kogoś trafić niż jeśli chodzi o trenera. Poza tym ta osoba może się sprawdzić w jednym klubie, w drugim też się nie sprawdzi. No, to jest po prostu duża loteria, natomiast chyba rzeczywiście jest taki nacisk na to, żeby tego dyrektora sportowego zatrudnić, żeby zdjąć jakieś tam odium z pewnych decyzji ze strony właścicieli, że ten dyrektor chyba zostanie zatrudniony i myślę, że to stanie się niedługo.
Musi też dostać kompetencje od właścicieli.
No to wiadomo, że dostanie.
Bo sama rola to
kompetencje i pieniądze.
Kompetencje i pieniądze. No i tak na o wszystkim decydują pieniądze, no bo kompetencje można mieć.
Tutaj o tyle jest, może być ułatwione zadanie, że jednak to troszeczkę Wisła zejdzie z kilku znaczących kontraktów. No, z moich wyliczeń wynika, że nawet kilkaset tysięcy złotych miesięcznie zostanie zaoszczędzonych, które będzie można wydać na te nowe kontrakty, więc może to sprawi, że rzeczywiście, jeżeli taki dyrektor zostanie przedstawiony, a ja też mam takie sygnały, że może do tego dojść, no to może będzie miał właśnie większe pole do popisu dzięki temu. Zobaczymy.
Jednym zdaniem na koniec, panowie, każdy z was. Czy Zdenek Ondraszek wróci do Wisły Kraków? Bartek?
Nie wiem, no wiem, że Wisła szuka napastnika. Być może rzeczywiście jest tak, że jednym z takich alternatyw jest Zdenek. Wisła lubi, jak popatrzymy w historii, sięgać po swoich byłych graczy. Czasami się to kończy dobrze, czasami się to kończy rozczarowaniem. Nie wiem, no na pewno wiem jedno. Wisła musi sprowadzić przynajmniej jednego, a pewnie i nawet i dwóch napastników, bo widzimy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o ofensywę. Jest gigantyczny problem i jeżeli ten problem nie zostanie rozwiązany, no to czeka Wisła po prostu kolejny sezon walki o utrzymanie, a chyba nie tego chcą zarządzający nim ludzie.
No, bo Ondraszek, w klubie Ondraszka dojdzie też do rewolucji, jak nie widać, nie tylko w Wiśle, bo odszedł już trener, nie zrealizowano celów sportowych. Ondraszek ma tam dość dobry kontrakt, a zaliczył słaby sezon, znaczy nawet nie cały, bo on tam grał od jesieni. Ostatnio był rezerwowym, więc pewnie się go będą chcieli pozbyć. No wiadomo, gdyby Ondraszek miał przyjść do Wisły, to na pewno nie dostałby, myślę, nawet połowy tego, co ma w Pilźnie, więc nie wiem, czy on będzie tym też zainteresowany. Ja jestem sceptyczny. Wolałbym, żeby znaleziono kogoś nowego. Nie przepadam
takimi rozwiązaniami. Oczywiście no, byłby opłacony dużym ryzykiem, że po prostu właśnie, że może dojść do rozczarowania, że później będzie tutaj wypowiadał się
Oj, tracimy połączenie, ale chyba zrozumieliśmy mniej więcej przekaz, jaki miał Bartek na koniec. To było ostatnie zdanie audycji TSW. Za wspólnie spędzony czas dziękujemy już w składzie. Grzegorz Wojtowicz, Polska Agencja Prasowa.
Dziękuję bardzo.
Bartosz Karcz, Gazeta Krakowska, Dziennik Polski.
Dziękuję bardzo.
Dało się usłyszeć na koniec Bartka i Kamil Kania. Do usłyszenia.
Faulowany, polu karnym Gytkier, kontra Alomerowicz! Alomerowicz broni! Fantastyczna interwencja bramkarza Koromy Kielce! To jest, proszę Państwa, koniec tego dreszczowca w Kielcach!